Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest 27 marca, piątek po pierwszej niedzieli męki pańskiej, wspomnienie świętego Jana Damascyńskiego, wyznawcy i doktora Kościoła, oraz wspomnienie siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny, które w bractwie kapłańskim świętego Piusa X jest świętem patronalnym pierwszej klasy. Dziś również przypada 38 dzień Wielkiego Postu. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Już od najbliższego wtorku 1 kwietnia na większości przedsiębiorców ciążyć będzie obowiązek korzystania z krajowego systemu e-faktur, w skrócie KSeF. Ten kolejny już horrorek dla przedsiębiorców to państwowy system informatyczny, za pośrednictwem którego prowadzący działalność gospodarczą zgłaszać będą musieli wszystkie faktury wystawiane w transakcjach z innymi firmami. Faktura musi znaleźć się w systemie niezwłocznie, czyli państwo otrzymuje ją jeszcze przed kontrahentem wystawcy. Sporządza się ją według narzuconej struktury, oczywiście bardziej skomplikowanej niż ta, jaką większość przedsiębiorców, zwłaszcza małych, posługiwała się do tej pory. Zakładanym celem systemu jest absolutna i natychmiastowa kontrola fiskusa nad wszystkimi transakcjami zawieranymi między podmiotami gospodarczymi. W założeniach ma to ograniczyć wyłudzenia VAT-u i przyspieszyć zwroty podatku. W praktyce stanowić będzie dodatkowe i bardzo niepotrzebne obciążenie dla biznesu. W przypadku mniejszych działalności koszty wdrożenia, zarówno finansowe, jak i organizacyjne tego systemu, mogą uczynić dalsze prowadzenie biznesu albo nieopłacalnym, albo za bardzo nieznośnym. Mój drogi słuchaczu, przykład KSeF-u doskonale obnaża mankamenty demokracji. Uciążliwość tego nowego systemu dotyka stosunkowo niewielkiej liczby wyborców, znacznie mniejszej niż na przykład 800+. Być może nawet wśród słuchaczy dzisiejszego programu pojawili się tacy, którzy pomyśleli: KSeF to ma być temat na sprawkę? Tymczasem to od tego, jak łatwo będzie prowadzić u nas działalność gospodarczą, zwłaszcza małemu i średniemu biznesowi, który w wolnym społeczeństwie stanowi trzon życia gospodarczego. W dłuższej perspektywie dobrobyt w naszym społeczeństwie zależy o wiele bardziej od tego, ilu rodzinom państwo wypłaci 800+. Liczni eksperci od prawa podatkowego ostrzegają, że KSeF doprowadzi do zamykania najmniejszych działalności, a w większości pozostałych znacznie utrudni funkcjonowanie i konkurowanie na rynku. Rozwiązania te faworyzują największe firmy, które dysponują całymi działami księgowymi. W dużej firmie nie stanowi żadnego problemu nawet zatrudnić dodatkową osobę, żeby tylko zajęła się KSeF-em. Dla firmy, gdzie pracują 2, 3, 4, 5, 10 osób, takie obciążenie to jest zupełnie co innego. Warto też wiedzieć, że ten nowy, szczególnie wymyślny sposób na utrudnianie życia polskim przedsiębiorcom nie jest wcale autorskim pomysłem uśmiechniętej koalicji. KSeF stanowi jeden z elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli pakietu zmian prawnych w gospodarce przyjętych przez rząd Zjednoczonej Prawicy w roku 2022. Politycy tej formacji, tacy jak pan Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński czy Janusz Kowalski, do tej pory wypowiadają się o samym pomyśle z dumą, wytykając obecnie rządzącym jedynie zaniedbania przy jego wdrażaniu. Profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów i ceniony doradca podatkowy, sugeruje, że założenia prawne KSeF-u, uwaga, nie mogły powstać w Polsce. Jego zdaniem sprzeczność tych rozwiązań z przyjętymi w Polsce praktykami gospodarczymi jest tak rażąca, że z pewnością żaden rodzimy ekspert od prawa podatkowego nigdy by się pod nimi nie podpisał. I rzeczywiście do tej pory nie wiadomo, kto jest autorem tej koncepcji. i, co również bardzo ważne, o ile wdrażanie różnych systemów faktur elektronicznych to zjawisko postępujące, głównie za naciskiem Unii Europejskiej w różnych kolejnych państwach członkowskich, o tyle, przynajmniej tak mówią eksperci, ze świecą szukać systemu tak scentralizowanego i rygorystycznego, co przygotowany, jak słyszeliśmy, raczej za granicą dla gospodarki polskiej. I co bardzo, bardzo znamienne, Niemcy kompletnie zrezygnowały z centralizacji tego systemu i przesyłanie faktur odbywa się u nich między samymi przedsiębiorstwami. Polscy przedsiębiorcy mają mieć po prostu ciężko. Po pierwsze, utraci na tym konkurencyjność polskiej gospodarki. Po drugie, zyskają działający u nas na terenie Polski najwięksi gracze, z których spora część nie ma nic wspólnego z polskim kapitałem i powiększą oni swoją przewagę nad polską konkurencją. Jeszcze żadne tego typu pomysły nie uderzyły nigdy w działające w Polsce ponadnarodowe koncerny, które mimo wielomilionowych obrotów, często wielomiliardowych, płacą u nas symboliczne daniny, a jednocześnie swobodnie korzystają z naszej infrastruktury, kompetencji osób wykształconych przez nasze szkolnictwo, czy wreszcie ułatwień prawnych pozwalających ściągać do nas jeszcze tańszą siłę roboczą z Azji i Afryki. Wygląda więc na to, że dla Polaków nie przewiduje się zbyt dużo miejsca w życiu gospodarczym naszego własnego kraju i rozwiązania takie jak KSeF służą zapewnieniu, że to się zbyt szybko nie zmieni. I to, mój drogi słuchaczu, wszystko, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę z Polski. Teraz, zanim przejdziemy do sprawki ze świata, krótkie ogłoszenie. Nasza redakcja otrzymała od Fundacji Kampanii Społecznych następujący komunikat. 6 Marsz dla Królowej Polski przejdzie ulicami Częstochowy. W dniu 3 maja Fundacja Kampanii Społecznych zaprasza wszystkich na 6 Marsz dla Królowej Korony Polskiej, który rozpocznie się o godzinie 12.30 mszą świętą wszechczasów w kaplicy pod wezwaniem świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, znajdującej się na ulicy Świętej Jadwigi 18/20. Dziś wspominamy, jak Najświętsza Maryja Panna, łącząc swoje cierpienie z męką Zbawiciela, została ustanowiona matką odkupionej ludzkości. To jej niepokalane serce, zgodnie z proroctwem Symeona, przeszył miecz boleści. Była więc współodkupicielką, która przez Chrystusa z Chrystusem i w Nim współodkupiła ludzkość. Chcemy w tym roku o tym przypomnieć, dlatego hasłem marszu będzie modlitewne wezwanie: Maryjo, współodkupicielko i pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami. Po mszy świętej, przed marszem, nauki katolickiej udzieli ksiądz Antoni Myśliński z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Następnie przejdziemy ulicami Częstochowy w kierunku Jasnej Góry, modląc się na różańcu i śpiewając maryjne pieśni, odmawiając litanię loretańską, aby na końcu odśpiewać hymn Jej Królestwa, Bogu Rodzice. Wszystkich serdecznie zapraszamy 3 maja do Częstochowy na Marsz dla Królowej Korony Polskiej. Nasza redakcja również zaprasza na ten marsz, który jest doskonałą okazją, by publicznie bronić atakowanych dzisiaj tytułów Matki Bożej. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Niegdyś katolicka Hiszpania i jej nieludzkie, lewicowe rządy. Noelia Castillo Ramos to 25-latka, która kilka lat temu z powodu problemów psychicznych występujących w czasie jej dojrzewania została przez państwo hiszpańskie odebrana rodzicom i umieszczona w specjalnym ośrodku, w którym znalazła się z nieletnimi przybyszami z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 4 lata temu, podczas pobytu w ośrodku, padła ofiarą gwałtu zbiorowego dokonanego przez grupę nastolatków z Afryki. W czasie pracy nad tą sprawką nasza redakcja natrafiła na szczegóły tej zbrodni, których tutaj nie podamy, ze względu na drastyczność. Jednak proszę nam wierzyć, że owe szczegóły świadczą o głębokim zezwierzęceniu sprawców. Z powodu potężnej traumy i depresji wywołanej zbiorowym gwałtem, 4 października roku 2022 Noelia próbowała popełnić samobójstwo, skacząc z 5 piętra. Jak donosi gazeta El Mundo, wskutek upadku z takiej wysokości doznała poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia rdzenia kręgowego, co spowodowało całkowitą paraplegię, która sparaliżowała Noelię od pasa w dół. po zdiagnozowaniu u niej nieodwracalnej paraplegii w roku 2024 zdecydowała się ubiegać o przeprowadzenie wspomaganego samobójstwa. Jej wniosek wywołał szeroką debatę społeczną i prawną w Hiszpanii oraz za granicą, prowadząc do długotrwałego procesu biurokratycznego. Początkowo otrzymała zgodę lekarską i jej potwierdzenie od katalońskiej komisji, która uznała, że wszystkie wymogi prawne hiszpańskiego prawa dotyczącego procedury na literkę E zostały spełnione. Jednak ojciec Noeli, wspierany przez organizację Abogados Christianos, czyli prawnicy chrześcijańscy, złożył kilka odwołań, aby wstrzymać planowany w cudzysłowie zabieg. Wywołane tym procesy sądowe skutkowały prawie dwuletnim ciągnięciem się postępowania. Ostatecznie sądy katalońskie uznały, że dziewczyna, kobieta, ma prawo do zakończenia życia z pomocą tego na literkę E. Hiszpański Sąd Najwyższy również to potwierdził, orzekając, że zgoda ojca nie była prawnie wymagana, po tym jak Trybunał Konstytucyjny odrzucił ostatnią apelację rodziny Noeli. Ojciec wniósł sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jednak jego wniosek o wydanie tymczasowego, chociaż zakazu przeprowadzenia procedury, również został tam odrzucony. Teraz, w marcu roku 2026, sąd ostatecznie zatwierdził to orzeczenie. Decyzja wywołała głębokie napięcie w rodzinie. Ojciec dziewczyny, kobiety, wciąż sprzeciwia się barbarzyństwu na literkę E. I nie chce być obecny przy systemowym uśmierceniu jego córki, która z kolei chciałaby, żeby ojciec był wtedy obecny i ma z tego powodu do niego żal. Matka, podobnie jak ojciec Noeli, uważa, że decyzja ich córki jest błędem, ale mimo wszystko nie chce jej zostawić samej. Zadeklarowała, że będzie przy Noeli do ostatniej chwili, pomimo wewnętrznych wątpliwości. Nową zbrodnię z udziałem państwa hiszpańskiego zaplanowano na wczoraj, na godzinę 18. Szanse na wysokie słupki oglądalności zwietrzyła telewizja Antena Tres, która zaprosiła Noelię na ostatni wywiad w życiu i został on przeprowadzony przedwczoraj. Noelia opowiedziała w nim o swojej depresji. Powiedziała: zawsze czułam się samotna, nawet zanim poprosiłam o to na literkę E. Mój świat wydawał mi się bardzo ponury. Nie mam ochoty na nic. Nie chcę wychodzić, nie chcę jeść, nie chcę nic robić i mam trudności ze snem. Do tego dochodzą bóle pleców i nóg. Kamery telewizyjne pokazały jednak, że Noelia z uśmiechem reaguje na rodzinne fotografie. Ma staranny makijaż, który jest w stanie zrobić bez niczyjej pomocy. Jest także bardzo dobrze ubrana i uczesana. Do tego stopnia, że gdyby tylko dodać jej mantylkę, wyglądałaby jak typowa katoliczka wierna tradycji. Choć ma problemy z poruszaniem się z powodu paraliżu, nie jest przykuta do łóżka. Z tego wszystkiego wyraźnie widać, że Noelia potrzebuje pomocy dobrych psychiatrów, psychologów, być może osób duchownych, a nie pomocy przy samobójstwie. Telewizja, w której wystąpiła Noelia, mówi szerokim masom, że decyzja dziewczyny o wspomaganym samobójstwie jest swobodna, świadoma i jasna. Czy naprawdę osoba w głębokiej depresji może podjąć taką decyzję w sposób swobodny, w pełni świadomy i jasny? Przecież to oczywiste bzdury na użytek destrukcyjnej dla społeczeństwa propagandy lewicowej. Absurd tej sytuacji wynika również z tego, że kiedy człowiek pogrążony w bólu i rozpaczy decyduje się sam odebrać sobie życie, lekarze robią wszystko, by do tego nie doszło. Ale gdy ten sam człowiek chce odebrać sobie życie za pomocą prawnie usankcjonowanej procedury na literkę E, lekarze postępują nagle zupełnie odwrotnie. Na przykładzie hiszpańskiej dziewczyny Noeli. Popatrzmy, do czego prowadzą lewicowe rządy inspirowane i finansowane przez panów na literkę Z z kropką. Najpierw odbierają rodzicom nieletnią córkę z problemami. To przecież dla jej dobra. W jaki sposób trafia ona do ośrodka, w którym znajdują się sprowadzeni przez lewicę całkowicie obcy dla naszej cywilizacji nastoletni imigranci, którzy dokonują na niej zbiorowego, szczególnie okrutnego gwałtu. Jest to dla niej tak olbrzymia trauma, że doprowadza ją do podjęcia próby samobójczej. Dotknięta naturalnie nieodwracalnym kalectwem podejmuje kolejną próbę samobójczą, tym razem z pomocą sprawcy jej okrutnego losu, czyli własnego państwa, niegdyś katolickiej Hiszpanii. ten patologiczny system, zamiast ukarać śmiercią katów Noeli, którzy wciąż pozostają na wolności, woli raczej w biały dzień przy światłach reflektorów telewizyjnych dobić ich ofiarę. Ponadto ma na to przyzwolenie Eurokołchozowego Trybunału Praw Człowieka. Oby Polakom starczyło trzeźwości, odwagi, religijności, zdrowego rozsądku, przytomności, aby nigdy nie dopuścić do takiego horroru w naszej ojczyźnie. Gdyby Hiszpania pozostała wierna wierze katolickiej, z pewnością taka sytuacja nigdy by nie zaistniała. Koniecznie uczmy się na cudzych błędach. A wczoraj już późniejszym wieczorem pojawiły się liczne nieoficjalne na razie informacje wskazujące, że to, czego domagała się pogrążona w depresji Noelia Castillo Ramos, już się odbyło i że kobieta zmarła. I to tyle, jeżeli chodzi o wybraną na dzisiaj sprawkę ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roskini, Katechizm Maryjny, kontynuacja części trzeciej, Kult Maryjny, artykuł piąty, potrzeba kultu maryjnego. Pytanie pierwsze, czy kult wobec Matki Bożej jest potrzebny do zbawienia? Tak, pewien kult czci wobec Matki Bożej jest w określonej mierze potrzebny do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Dlatego może kodeks prawa kanonicznego, po stwierdzeniu, że wzywania przez modlitwę świętych i oddawanie czci ich wizerunkom i relikwiom jest właściwe i potrzebne, nakazuje w kanonie 1276 i to w trybie rozkazującym, by wszyscy wierni rozwijali w sobie dziecięcą cześć wobec Najświętszej Panny, przewyższającą cześć dla wszystkich świętych. Wynika to ponadto z powszechnej praktyki Kościoła, który w swej liturgii zwraca się nieustannie do Matki Bożej i zachęca wiernych do tego. Pytanie drugie. W jakim znaczeniu oddawanie czci Matce Bożej jest potrzebne do zbawienia? Oddawanie czci Matce Bożej jest potrzebne do zbawienia w wypadku dorosłych, którzy dostatecznie ją znają. Wówczas takie nabożeństwo jest moralnie potrzebne do osiągnięcia zbawienia wiecznego. I to w tym zakresie, że dla człowieka, który by przyjął postawę pozytywnej obojętności lub wzbraniał się przed okazywaniem czci Najświętszej Pannie i wzywaniem jej, zbawienie byłoby moralnie niemożliwe. Pytanie trzecie. Jak można bardziej szczegółowo wykazać tak pojętą konieczność kultu maryjnego? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, chciałbym przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby zacząć wspierać nasze małe medium, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Kolejna reakcja na haniebny list polskiego episkopatu. W związku z listem polskich biskupów napisanego w czasie 404 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, wśród bardzo licznych reakcji na ten dla wielu szokujący dokument, pojawiła się kolejna, która bardzo celnie wskazuje istotę problemu. W środę 25 marca, czyli dniu uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, opublikowany został komunikat przełożonego dystryktu Polski Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, księdza Karola Sztelina. Przytoczę teraz jego pełną treść. List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Rzymskiej Synagodze Większej, który w niedzielę 22 marca bieżącego roku był odczytany w części kościołów w Polsce, zawiera bardzo poważne błędy teologiczne. Głosi on mianowicie trwanie Starego Przymierza, mimo jego oczywistego wypełnienia przez Pana Jezusa, skandalicznie imputuje Kościołowi katolickiemu, nowemu Izraelowi, depozytariuszowi nowego i wiecznego przymierza, błędne nauczanie i błędne rozumienie Pisma Świętego. oraz zarzuca niezmiennemu nauczaniu katolickiemu, że jest jedną z przyczyn antysemityzmu. List ten, który zuchwale posuwa się nawet do tego, żeby zachęcać katolików do nawiedzania żydowskich bożnic w duchu stricte religijnym, spotkał się ze słusznym oburzeniem wielu Polaków. Trzeba jednak pamiętać, że właściwą reakcją na ten oficjalny dokument powinno być nie tylko oburzenie, ale i wynagrodzenie Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za zniewagę, jaką polscy biskupi uczynili jemu, jego kościołowi i jego świętym. W dodatku w najświętszym okresie roku liturgicznego, jakim jest okres Męki Pańskiej. Wykorzystajmy ten szczególny czas łaski, jaki nam pozostał do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby zdwoić nasze wysiłki i umartwienia, przede wszystkim w wierności naszym obowiązkom stanu i stronieniu od ducha tego świata i ofiarować je Panu Bogu w intencji znieważanego Kościoła Świętego, naszej Matki, a także powrotu polskich hierarchów do pełni katolickiej wiary. Wiary, która jest zasadniczą podstawą katolickiej jedności. Koniec komunikatu. Polski katolik, wierny tradycji, może w początkowym odruchu do pewnego stopnia nawet cieszyć się z takiego listu, który wyraźnie znajduje się na pozycjach sprzecznych z jeszcze dla wielu nawet wyczuwalną intuicyjnie doktryną katolicką oraz zdrowym rozsądkiem. Oto w sytuacji, gdy najczęściej z powodu barier psychologicznych i innych przeszkód trudno jest wykazać przeciętnemu parafianinowi, że Kościołem naprawdę wstrząsa przepotężny kryzys wewnętrzny, który zagraża zbawieniu mnóstwa nieśmiertelnych dusz. Polski episkopat dostarcza tak solidnego argumentu, który już wielu wybudził z letargu. Choć wiele reakcji słusznego oburzenia odnosi się tylko do doczesnego aspektu politycznego, a niemal wszystkie odnoszące się do kwestii materialnych herezji w Kościele ostrze krytyki kierują wobec polskich biskupów. Dość konformistycznie pomijając rolę Jana Pawła II, to jednak ci, którzy zapoznali się z tym listem i nie mają nic do stracenia, już dalej nie potrafią być obojętni wobec kryzysu. Pomimo tego, jak słusznie wskazał ksiądz Karol Sztelin, nie wolno zapominać, że ten list znieważa przede wszystkim Pana Jezusa, Jego Najświętszą Matkę Maryję Pannę oraz Jego Kościół, co powinno nas też szczerze zasmucać. Za te wszystkie zniewagi należy serdecznie wynagrodzić Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak i naszej niepokalanej Królowej. Sytuacja z listem polskiego episkopatu potwierdziła jeszcze jeden dość smutny fakt. Zgromadzenia, które zowią się tradycyjnymi, jak Instytut Dobrego Pasterza i Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, wciąż milczą wobec tych jawnych zniewag najświętszych osób i Kościoła Świętego. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, deklaruje się, że kogoś się kocha, a potem, gdy ten ktoś jest publicznie bardzo znieważany, milczysz, oznacza to, że albo jesteś tchórzem, albo tak naprawdę nie kochasz tej osoby. Zarówno tchórze, jak i ci, którzy nie kochają Pana Boga, Jego Matki i Jego Kościoła, nie mogą być dobrymi katolikami, a tym bardziej dobrymi kapłanami. Jeśli z kolei księża należący do rzekomo tradycyjnych zgromadzeń szczerze nie widzą tu aktu zniewagi, na przykład w słowach mówiących, że Kościół przez większość swojego istnienia źle interpretował Pismo Święte i szerzył nienawiść swoim nauczaniem, to świadczy o ich deficycie intelektualnym, co również wyklucza bycie dobrym katolikiem i kapłanem. Biorąc pod uwagę powyższe, zgromadzenia... Teraz będzie mocne słowo, które być może cię, mój drogi słuchaczu, zdziwi, a jednak je użyjemy. Kolaborujące z polskimi biskupami i judeomodernistycznym Rzymem nie są żadną alternatywą dla Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które z miłości do Trójcy Przenajświętszej, Matki Bożej i Kościoła nie boi się publicznie stawać w obronie prawdziwej wiary i bardzo słusznie domagać się wynagrodzenia za jawne zniewagi najświętszych osób i Kościoła. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, jeszcze tego nie zrobiłeś, to dla własnego dobra i dobra swoich bliskich przylgnij do tradycji katolickiej, której wiernie strzeże Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, założone przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. W jednym z ostatnich wywiadów biskup Atanazy Schneider powiedział, że dzieło arcybiskupa Lefebvre'a to ogromny prezent dla Kościoła katolickiego i że gdy obecny kryzys kiedyś minie, Kościół będzie Bractwu bardzo wiele zawdzięczał. Link do mapki z kaplicami Bractwa zamieścimy na samej górze tego odcinka. Wszystkim, którzy jeszcze nie byli, życzymy rozumu i odwagi. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jeżeli ta opcja w ogóle jest dostępna, podbij proszę ten film i może wyślij linka do niego komuś znajomemu. Przypominam też o możliwości i gorąco zachęcam do tego oraz proszę, by zostać naszym patronem. Kto chciałby zacząć wspierać nasze malutkie medium finansowo, proszę zajrzeć do opisu tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Matko Boża Bolesna, wstawiaj się za nami. Święty Janie Damasceński, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.